Polska jest narodem, który się kurczy. Pandemia dodatkowo pogorszyła sytuację demograficzną w Polsce. Eksperci alarmują, tak dużej skali depopulacji jeszcze nie mieliśmy. Co robić? Jak zachęcić młodych Polaków do posiadania dzieci? Dlaczego 500+ nie pomogło? Czy nowy projekt PiS-u, Polski Instytut Rodziny i Demografii za 30 milionów rocznie coś zmieni? Już za chwilę zapytamy o to księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego oraz posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Jest środa, 17 dzień listopada. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Witam naszych szacownych gości. Jest z nami ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Jest także z nami poseł PiS dr Bartłomiej Wróblewski. Witamy również.
Dzień dobry.
W studio redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd. Witam cię.
Dzień dobry, witam.
I pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji.
Witam bardzo serdecznie.
Zachęcamy was do udziału w naszym programie. Piszcie komentarze, pytania w mediach społecznościowych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o demografii. Temat w Polsce znany od lat. Wiemy, że nie jest dobrze. Niestety pandemia COVID-19 jeszcze pogorszyła tę sytuację. Na początek pokażemy państwu fragment naszej sondy ulicznej w różnych państwach, w różnych miastach Polski. Pytanie, dlaczego w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci według danych Głównego Urzędu Statystycznego? Od stycznia do końca września tego roku urodziło się w Polsce o 19 tysięcy mniej dzieci niż w zeszłym roku i o 30 tysięcy mniej dzieci niż rok wcześniej. Prosimy fragment sądy i wracamy za chwilę.
Jak sądzisz, czemu w Polsce z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci?
Młodzi ludzie chcą się częściej rozwijać, podróżować, niż zakładać rodziny i odkładają to na później.
Nie wiem, gdzie będę mieszkać i czy będzie stać mnie w ogóle na mieszkanie.
Ludzie nie chcą mieć dzieci, po prostu chciał się skupić bardziej na sobie.
Ludzie nie chcą mieć tych dzieci, bo boją się, jakie będą mieli później konsekwencje, na przykład co do aborcji.
A ja myślę, że to może jest kwestia finansowa. I może niektórzy chcą rozwijać się jakoś zawodowo i nie bardzo mają czas też na dziecko i te pieniądze, prawda? No bo jednak coraz mniej się zarabia.
No i w Polsce nie ma dobrych warunków. I 500+ nic tu nie zmieni.
Większość młodych ludzi późno wchodzi w związki i na pierwszym miejscu stawia karierę.
Większość ludzi teraz woli studiować, pracować i dopiero później założyć rodzinę, niż robić to wcześniej, jak nasi na przykład rodzice.
No ludzie mają coraz mniej czasu na pewno na wychowywanie dzieci, idą za karierą. Też wszystko w Polsce drożeje, przez co ludzi też może nie być też na godne warunki dla dziecka.
Po prostu młodsze pokolenie i oni żyją trochę inaczej. Są bardziej skupieni na sobie, na rozwijaniu siebie niż dzieci.
Warunki ich wychowania są coraz trudniejsze.
Ludzie też robią się wygodni, ponieważ chce się zdobyć majątek, tak, mieszkanie, samochód.
Jest ograniczenie pracy, bo jest pandemia, więcej osób siedzi w domu, dodatkowo zarobki są takie, a nie inne.
Wzrost inflacji i po prostu ludzie nie mają pieniędzy, żeby te dzieci utrzymać.
Ludzie boją się zakładać rodziny.
Akurat może to moja grupa wiekowa jest bardziej skupiona na takiej działalności, na rozwijaniu własnej kariery.
Życie staje się coraz szybsze. Każdy myśli tak naprawdę o sobie. Priorytety się pozmieniały. Rodzina już nie jest tak, jak było kiedyś. Bóg, honor, ojczyzna, teraz jest. Najpierw praca, później większa kasa, później. No, może zbudujemy dom, czegoś zrobimy, a dziecko to jest dodatek do późniejszej starości.
Zmieniły się priorytety, ludzie stali się bardziej wygodni, różne głosy padają. Doktor Bartłomiej Wróblewski, jaka jest główna przyczyna tego, że w Polsce obecnie rodzi się dużo mniej dzieci.
Znaczy, przyczyna jest kulturowa. Zmieniły się preferencje społeczeństwa, o czym zresztą niektórzy przedstawiciele tej sądy mówili. Sytuacja w Polsce jest nieco inna niż w innych krajach europejskich i w Ameryce, ale w gruncie rzeczy podobna, no bo ponieważ ta sama tendencja dotknęła i Polskę, i Europę, i cały zachodni świat. Dodatkowo oczywiście są takie czynniki chwilowe, no, związane na przykład z pandemią, związane na przykład z jakimiś takimi czynnikami, bieżącymi czynnikami ekonomicznymi, ale nie ma wątpliwości, że poziom dobrobytu dzisiaj jest większy niż 30 lat temu, a 30 lat temu był większy niż 60 lat temu. W pokoleniu naszych rodziców zwykle było dzieci więcej w rodzinie, a w pokoleniu naszych dziadków jeszcze więcej. Więc widzimy, że to są przyczyny bardzo głębokie. Natomiast to nie oznacza, że nic w tej sprawie zrobić nie możemy. No i stąd pomysł powołania Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. Takie instytucje działają w wielu państwach, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, w Stanach Zjednoczonych. Instytut miałby się zajmować kompleksowo sprawami rodziny. Są cztery główne założenia. Po pierwsze, analiza i badania. Po drugie, formułowanie propozycji działań demograficznych dla rządu i innych agent państwowych. Po trzecie, promocja rodziny. I po czwarte, no, pełnienie roli rzecznika praw rodziny, czyli obrona konstytucyjnych praw rodziny, małżeństwa, rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami czy praw dziecka. No to są prawa uregulowane w konstytucji. No w tym zakresie prezes Instytutu Rodziny i Demografii byłby właśnie takim swoistym rzecznikiem praw dziecka, rzecznikiem praw rodziny, w tym dzieci.
Panie pośle, jeszcze dopytam, bo też pojawiały się głosy, czy rzeczywiście kolejna instytucja państwowa, która będzie, no tak się szacuje, kosztować około 30 milionów złotych rocznie, czy ona realnie pomoże przezwyciężyć kryzys demograficzny?
To jest właściwe pytanie. Oczywiście możemy sobie je stawiać, powinniśmy stawiać w przypadku każdej nowej publicznej instytucji. Natomiast ponieważ problem demograficzny jest najpoważniejszym problemem Polski i Europy, bo ze sprawami energetyki, bezpieczeństwa, migracji, prawdopodobnie sobie szybciej bądź nieco później, ale sobie jako społeczeństwa poradzimy, to sprawa demografii, kryzysu demograficznego, coraz głębszego w całej Europie, jest problemem, który może doprowadzić do zupełnie nieznanych w przeszłości problemów społecznych. Do pewnego stopnia widzimy już je na Zachodzie, ale wciąż to jest dopiero początek. Więc wydanie rocznie tylu pieniędzy, ile kosztuje mniej więcej wybudowanie jednego czy nieco ponad jednego kilometra autostrady rocznie, gdy budujemy setki kilometrów autostrad i dróg szybkiego ruchu, to nie jest koszt zbyt, wydaje mi się, wygórowany. Ale rozumiem, to pytanie może i powinno być stawiane. Natomiast waga problemu jest na tyle duża, że nawet częściowe jego rozwiązanie, osłabienie tego zjawiska, jakim jest spadek dzietności, tego, że mniej dzieci się rodzi w rodzinach, no to moim zdaniem warty jest tej ceny.
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński 2 lata temu napisał ksiądz w artykule dla tygodnika Do Rzeczy: gdyby nie mądra polityka prorodzinna obozu Zjednoczonej Prawicy, obecny krach demograficzny byłby jeszcze większy. Czy po 2 latach ksiądz profesor podtrzymuje to zdanie?
Jak najbardziej. To jest to słowo, które przed chwilą padło z ust pana posła, to znaczy osłabienie kryzysu demograficznego jest zasługą polityki prorodzinnej obozu Zjednoczonej Prawicy. Gdyby nie 500+, gdyby nie to wszystko, co robi obecna władza od roku 2015, to ta zagłada biologiczna, ten krach demograficzny w Polsce byłby jeszcze większy. I w tym aspekcie zgodzę się z panem posłem. Natomiast nie zgodzę się z panem posłem, gdy chodzi o takie troszeczkę rozwodnienie problemu, że cały świat ma trudności z demografią, czy Europa. No nie, panie pośle, to znaczy tak głębokiego krachu, jaki jest w Polsce, nie ma nigdzie na świecie. I te wszystkie przewidywania, które są przygotowane przez ONZ, a dotyczą całego globu, no są najbardziej niekorzystne dla Polski i dla naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W związku z tym warto też pytać o to, jak doszliśmy do ściany, to znaczy jak przez ostatnie lata ten temat demografii był tematem tuszowanym. Mieliśmy w Polsce omertę, nie można było o tym tak naprawdę rozmawiać. No, przywołajmy, proszę państwa, ostatnie kampanie wyborcze, czy to prezydencką, czy samorządową, czy europejską, czy parlamentarną. Te ostatnie, czy te wcześniejsze. No przecież w żadnej z kampanii wyborczych w Polsce nie wybrzmiał temat zagłady demograficznej, a jest to od kilkunastu przynajmniej lat temat numer jeden, gdy chodzi o nasze państwo, gdy chodzi o nasze społeczeństwo. W związku z tym warto dzisiaj stawiać dwa rodzaje pytań. Pierwsza grupa pytań dotyczy przyczyn, to znaczy w jaki sposób na przestrzeni ostatnich 20 czy 30 lat jesteśmy doświadczani w Polsce przez głęboką zapaść demograficzną, która rozpoczęła się w latach 90. po transformacji ustrojowej roku 1989. No i druga grupa pytań, czy można w jakiś sposób ten krach osłabić, czy można kryzys przezwyciężyć, czy wystarczy polityka prorodzinna, prospołeczna, czy też trzeba myśleć już o tym, żeby w najbliższych kilkudziesięciu latach zaprosić do Polski kilka milionów obcokrajowców z różnych regionów świata, jeśli chcemy przetrwać jako państwo w środku Europy między Berlinem i Moskwą.
Pastor Paweł Chojecki, jakie według ciebie są te przyczyny, że akurat Polska jest takim negatywnym przykładem, jeśli chodzi o demografię?
No myślę, że tu złożyły się wszystkie negatywne przyczyny tu w naszej sądzie i tu moi przedmówcy już o tym mówili. No przyczyny materialne, rzeczywiście no wychowanie jednego dziecka szacuje się, że to jest koszt kilkuset tysięcy złotych. Tutaj nawet 500 plus, no to jest około 100 tysięcy, czyli może połowę, może jedną trzecią najwyżej ten dodatek, czyli no tu jeszcze to jest za mały wzrost dobrobytu, chociaż ja jako wolnościowiec jestem przeciwny budowaniu dobrobytu przez rozdawnictwo. Raczej powinno się ludziom dawać możliwości do godnej pracy i dużego zarobku z własnej pracy, a nie przez fundusze społeczne. Także mamy coraz większe z jednej strony apetyty społeczne, jeśli chodzi o dobrobyt, no a coraz mniej w portfelach. No to tu część ludzi powie, nie stać mnie na dziecko. Zresztą w tej sądzie to padało. Dalej problemy psychiczne. Po pierwsze stabilność. Stabilność układu polityczno-gospodarczego czy społecznego. W Polsce wszystko się zmienia mniej więcej co 2-3 lata, nie? Całe niekiedy systemy czy kierunki podatkowe. Teraz Nowy Ład wchodzi. Przedsiębiorcy się boją, także to jest czynnik psychiczny, a do tego jeszcze dochodzą problemy z wychowaniem dzieci. Tutaj kiedyś dzieci wychowywały się szczególnie w dużych rodzinach, w obszarach wiejskich, to było całkiem co innego. Od razu przystosowane były do takiego współudziału, jedno drugim się zajmowało, czy praca i tak dalej. Teraz współczesna psychologia doprowadziła do tego, że rodzice boją się swoich dzieci, boją się stosować dyscyplinę, boją się tego, co robić, kiedy dziecko nagle będzie coraz bardziej jakieś kapryśne, będzie stawiać żądania, boją się, że będą mieć kłopoty z prokuratorem, czyli to są te psychiczne rzeczy. No i najważniejszy czynnik duchowy. Społeczeństwo jest skoncentrowane na sobie. To bardzo mocno wybrzmiało w naszej sądzie i z tym się zgadzam. Jeśli nie wprowadzimy znowu etosu właśnie poświęcenia, odpowiedzialności za innych, przynajmniej część społeczeństwa, szczególnie młodego, żeby tutaj wartości rodzinne, macierzyństwo, żeby znowu stanęło na piedestale, a nie, że ona to taka kura
jeszcze
domowa, kariery nie robi, czyli
do tego
głupia.
Do tematu wrócimy, jak zachęcić młodych Polaków do posiadania dzieci. Ostatnie pytanie do doktora Bartłomieja Wróblewskiego. Co zamierza zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby ulżyć rodzicom, żeby dać większą swobodę również, jeśli chodzi o podatki, żeby zachęcić do posiadania większej ilości dzieci. Już wcześniej mówiliśmy o tym, że ten program socjalny 500+, no de facto nie wpłynął, nie zwiększył dzietności w Polsce. Poseł Wróblewski. Nie wiem, czy mamy połączenie z posłem. Nie mamy. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej dyskusji. Dzisiaj poseł jest zajęty, także mam nadzieję, że będzie kontynuacja tego tematu. Cezary Kłosowicz, czy możesz podać nam takie najbardziej alarmujące dane z ostatnich lat, jeśli chodzi o poziom demografii w Polsce?
No przede wszystkim kwestia jest dzietności, no bo o ile jeszcze to ile się rodzi dzieci, to też zależy od tego, jakie pokolenie, jak liczne było pokolenie, które teraz, a teraz akurat wchodzi taki bardziej niż demograficzny, no to dzietność jest daleko poniżej tej zastępowalności pokoleń, czyli trochę ponad dwoje dzieci powinno być na każdą parę czy na każdą kobietę, no a mamy w okolicach półtora. Także to oznacza, że powiedzmy w perspektywie kilkudziesięciu lat będzie nas poniżej 30 milionów, kiedy teraz no, jest te 38 powiedzmy już od 30 lat. Możemy sobie porównać, jak to było po wojnie, tak? Przed wojną było 35 milionów Polaków, po wojnie 25 milionów mniej więcej, no i w 40 lat doszliśmy prawie do 40. I stanęło na przełomie lat 80., 90. i tak się mniej więcej utrzymuje. Teraz mamy trochę spadek. No i jeśli teraz jest małe pokolenie, no to potem za ileś lat, nawet jeśli się ta dzietność zwiększy, no to tych ludzi tak dużo się nie narodzi. Także no, bardzo trudno jest to już później odbudowywać.
Ksiądz profesor Kobyliński wspomniał o raporcie ONZ z 2017 roku i są to prognozy liczby mieszkańców na rok 2100. I według tego raportu, no to w naszym kraju będzie mieszkać 21 milionów ludzi. Czyli to rzeczywiście to są przerażające prognozy. Chciałam teraz pokazać drugą część naszej sondy. Pytanie osobiste. Ile zamierzasz mieć dzieci i czy w ogóle? Wracamy za chwilę.
A takie trochę pytanie bardziej osobiste. Czy wy zamierzacie mieć w przyszłości dzieci?
Ja nie wiem, nie mam pojęcia, nie myślę o tym.
Ja też jeszcze o tym nie myślę, na razie się skupiam na sobie.
W dalekiej przyszłości, tak za myślę 10-15 lat, na razie jeszcze nie czuję się gotowy. Nie czuję, że sprostałbym. No i w sumie też nie mam odpowiedniej partnerki jeszcze do tego.
Na razie nie. Na razie tylko psy.
Nie chciałbym mieć dzieci.
Jak na razie nie planuję, no zobaczymy w przyszłości.
No na razie nie myślę o tym, chyba kiedyś bym chciała, ale nie jest to jakiś priorytet.
Ja nie planuję szczerze, wolę właśnie skupić się na sobie niż mieć dzieci, ale to może się zmienić jeszcze.
No tak, to jest mój plan na życie w sumie, żeby mieć dzieci i rodzinę. Tak, dwójka maksymalnie myślę, żeby była dwójka.
Tak chciałabym mieć, najlepiej czwórkę synów, jeśli Bóg da i oczywiście finanse pozwolą.
Kiedyś pewnie tak.
A ile?
Najlepiej dwójkę. Tak samo.
W przyszłości na pewno.
A ile?
No, zawsze marzyłam o parce, żeby mieć dwójkę dzieci.
Aktualnie mam 20 lat, zaraz będę miał 21 i zdecydowanie zanim będę chciał posiadać własne dzieci, to absolutnie najpierw to, co chcę zrobić, to się ustabilizować, chcę się ustatkować, chcę mieć jakiś dom, chcę mieć pracę, chcę mieć oszczędności, żeby po prostu moim dzieciom dać po prostu to, co fizycznie mogę najlepszego od siebie zaoferować. Oprócz tej miłości, którą mogę dać od siebie, no to chcę im zapewnić po prostu jakiś dobrobyt. Jeżeli stwierdzę, że osiągnąłem jakiś pułap życia, który mi pozwoli po prostu na zaoferowanie szczęścia moim dzieciom, tak, no to dopiero wtedy, ale nie teraz.
Także widać, że no jednak są jeszcze młodzi ludzie, którzy chcą posiadać w przyszłości dzieci. Sytuacja nie jest aż tak zła. Też słyszeliśmy wypowiedzi o takiej stabilizacji, że ludzie potrzebują stabilizacji, stabilnej przyszłości, żeby myśleć o posiadaniu dzieci. Jest z nami ponownie dr Bartłomiej Wróblewski. Czy się słyszymy?
Tak, ponownie witam Państwa.
Panie pośle, chciałam zapytać, co zamierza zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby ulżyć finansowo rodzicom? Tutaj rząd zaprezentował strategię demograficzną 2040, ale na przykład eksperci z Warsaw Enterprise Institute mówią, że ta strategia nie poprawi dzietności w Polsce, bo nie zajmuje się tym, co leży u podstaw problemu. Eksperci twierdzą, że nie chodzi tak naprawdę głównie o te programy socjalne, ale chodzi o to, żeby zapewnić większą elastyczność pracy młodym rodzicom. Co rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza zrobić, żeby zachęcić Polaków do posiadania dzieci, nie mówiąc o samych programach socjalnych?
Ja nie jestem ekspertem z zakresu demografii i nie wiem, czy my dysponujemy aż tak bardzo precyzyjną wiedzą, żeby na pewno wiedzieć, co należy zrobić. Ja myślę, że te działania muszą być na pewno różnorodne. Z jednej strony 500+ w pierwszych latach funkcjonowania jednak spowodowało wzrost liczby dzieci w rodzinach, więc jakoś to działało, ale na pewno nie jest to jedyna sprawa, której trzeba działać. No też w ramach Polskiego Ładu przewidziane jest rozwiązanie na przykład, że rodziny 4+ nie będą płacić podatku PIT. Na pewno to są rozwiązania, które wspierają takie rodziny, ale na pewno też jest prawdą, że trzeba podejmować inne działania. Na przykład, myślę, tu się zgadzam, dotyczące elastycznego czasu pracy. Też to rozwiązanie, które jest wprowadzone w ramach Polskiego Ładu Maluch Plus, no, ma dać rodzinom dodatkowe pieniądze albo samym rodzicom, albo z możliwością przekazania na żłobek, albo na opiekunkę czy opiekuna do dziecka. Więc te działania na pewno powinny być różne. Ale wracam tu do sprawy Instytutu. Miejsce, w którym w pewnym oddaleniu od bieżącej polityki, ponieważ Instytut miałby być niezależny od rządu, takie badania byłyby prowadzone, dawałoby nam taką pewniejszą wiedzę. Pozwoliłoby nie tylko opierać się o jakieś intuicje mniej lub bardziej trafne, no ale po prostu skoncentrować kompetencje w tym w zakresie rodziny w jednym miejscu. Instytucja byłaby, tak jak powiedziałem, w oddaleniu od polityki, ale tak jak w przypadku na przykład Instytutu Pamięci Narodowej czy Rzecznika Praw Obywatelskich, prezes Instytutu byłby wybierany i Rada Instytutu byliby wybierani przez parlament, przez senat, przez prezydenta. Mieliby długą kadencję, wykraczającą poza kadencję tych organów konstytucyjnych, czyli parlamentu i prezydenta. To dawałoby taką też niezależność i autonomię w prowadzeniu tych badań i podejmowaniu działań wspierających, a czasami też obrony konstytucyjnych praw rodziny, o czym już mówiłem. Także no, ten wzór, który znamy z państw Grupy Wyszehradzkiej, ze Stanów Zjednoczonych, takiej instytucji wspierającej rodzinę, wydaje się, że mógłby w tej sprawie pomóc.
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, co może zrobić obecnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby dać oddech i zachęcić Polaków do posiadania dzieci?
Może taka uwaga ogólna. Dzisiejszy dzień nie jest może dobry, żeby w Polsce mówić o demografii, bo mamy wojnę informacyjną, hybrydową na wschodniej granicy i myślimy o tym, jak wspierać Wojsko Polskie, jak wspierać naszą Straż Graniczną, jak myśleć o naszej niepodległości. I to chyba dzisiaj bardzo interesuje całe nasze społeczeństwo. Ale jeśli myślimy długofalowo o przyszłości naszego kraju za lat kilkadziesiąt, czy jeśli myślimy o perspektywie roku 2100, to rzeczywiście wyzwaniem, problemem numer jeden jest rok 2100 i perspektywa zagłady demograficznej, to znaczy w pewnym sensie znika nasz kraj z mapy Europy, no ponieważ jeśli będzie mieszkać w naszym kraju według tych prognoz ONZ-u kilkanaście milionów ludzi, w większości w podeszłym wieku i potrzebujących opieki, no to takie państwo nie może istnieć samodzielnie, będzie wówczas z pewnością wchłonięte przez swoich mocnych i bogatych sąsiadów. W związku z tym w Polsce demografia to jest być albo nie być Polski jako niepodległego państwa w środku Europy. Natomiast jeśli pyta pani redaktor, co robić, to oczywiście ja doceniam te wszystkie działania obecnego obozu rządzącego, gdy chodzi o politykę prospołeczną, prorodzinną. Trzeba działać na, że tak powiem, różnych poziomach, trzeba grać na wielu fortepianach, ale uważam, że to już jest tylko kosmetyka. To znaczy jest po prostu za późno, żeby odwrócić trendy demograficzne. W związku z tym, owszem, ja bym osobiście wspierał te działania obecnej władzy, gdy chodzi o nowe pomysły na instytut dotyczący demografii, na politykę prorodzinną, ale to jest kosmetyka, to znaczy poprzez te środki możemy lekko jedynie ograniczyć tę galopującą zagładę biologiczną, ponieważ jest za późno, żeby w ten sposób ratować Polskę. Dlatego osobiście uważam, że czymś koniecznym w najbliższych latach będzie mądra polityka imigracyjna połączona z polityką demograficzną. I owszem, no, dzisiaj, gdy mamy wojnę na wschodniej granicy, trudno mówić o imigrantach i to nie jest dobry klimat, ale gdy się ta sytuacja uspokoi, mam nadzieję, w najbliższych miesiącach czy w najbliższych latach, jest w Polsce potrzebna bardzo mocna, trudna debata publiczna dotycząca strategii imigracyjnej, demograficznej na całe obecne stulecie, jeśli chcemy istnieć dalej w Europie jako niepodległe, niezależne państwo.
Czyli ksiądz profesor jest za tym, żeby, tak jak na przykład Niemcy, przyjmować w dużej liczbie imigrantów?
W najbliższych kilkudziesięciu latach będziemy w Polsce potrzebować kilku milionów ludzi, których będziemy musieli zaprosić z innych regionów świata, jeśli chcemy przetrwać jako niepodległe państwo. Powtarzam, nie musimy zapraszać, wówczas nie będziemy istnieć. Jeśli chcemy istnieć, musimy przyjąć kilka milionów.
Pytanie do naszych gości w studio. Co sądzicie o tej tezie księdza profesora?
No, teza odważna w takim sensie, że pytanie, czy to dalej będzie Polska, jeśli będziemy mieli tutaj wiele milionów, bo rozumiem, przyjmiemy kilka milionów z takim dużym potencjałem demograficznym, no to są głównie państwa islamskie, gdzie jeszcze ta kultura rodziny z kilkunastoma niekiedy dziećmi jest kultywowana, no to rozumiem, że przyjmiemy kilka milionów, po 20 latach będziemy mieć kilkanaście milionów, czyli w Polsce Polacy będą w mniejszości. No, pytanie, czy to też nie jest pomysł na zagładę demograficzną polskiej kultury i polskiego społeczeństwa. Ja bym jednak, póki jeszcze jest nas tutaj, tam powiedzmy około 40 milionów, do tego jeszcze dochodzą przecież Polacy rozsiani na terenach byłego Związku Sowieckiego. Tu jeszcze akcja taka repatriacyjna z Kazachstanu na przykład nie została na wielką skalę przeprowadzona. Wiem coś, bo w naszym kościele jest właśnie repatriantka z Kazachstanu. Wiemy, ile to kłopotu było, jak ta osoba była pozostawiona przez państwo polskie całkowicie samej sobie, dostała tylko paszport i jak przeżyjesz, to dobrze, jak nie, to nawet ci nic nie pomożemy. Także to nie zostało zrobione. Do tego mamy jeszcze no, kilkumilionową rozsianą głównie w Stanach Zjednoczonych, ale też Kanadzie, w Ameryce Łacińskiej, Polonię. I tam, ze względu na to, że w tamtych krajach też zaczyna się źle dziać, wielu Polaków z Polonii myśli o powrocie, tylko musiałoby wracać do stabilnego państwa z porównywalnymi warunkami, jak na zachodzie Europy przynajmniej, a najlepiej jak w Stanach Zjednoczonych, szczególnie z tych sprzed kilkudziesięciu lat. Także ja bym tutaj szukał rozwiązania, bo pójście takie radosne w kierunku obcej kulturowo imigracji, no to może doprowadzić również do zagłady Polski.
Ale tutaj, jeśli mogę, mamy do powiedzenia. pełna zgoda z pastorem Pawłem Chojeckim. Ja trochę prowokacyjnie mówię o takiej ogólnej liczbie kilku milionów, ale w pierwszej kolejności gorąco bym zachęcał do poszukiwania tych ludzi, którzy religijnie czy kulturowo są nam bliscy. No w pierwszej kolejności to jest kwestia umożliwienia powrotu do macierzy, do ojczyzny ciągle tysiącom naszych rodaków mieszkających na terenie Federacji Rosyjskiej czy na terenie innych krajów postsowieckich. Później oczywiście będzie możliwość zaproszenia do naszego kraju wielu potomków naszych emigrantów, chociażby z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej czy z Europy Zachodniej. Także tych możliwości jest wiele. Zaproszenie imigrantów to nie znaczy, że to muszą być imigranci z krajów muzułmańskich. W pierwszej kolejności powinni powrócić do ojczyzny ci ludzie, którzy są związani z nami kulturowo, religijnie czy narodowościowo, ale powtarzam, no to wymaga przyjęcia pewnej strategii narodowej, demograficznej, imigracyjnej. Ja to powtarzam od mniej więcej już 10 lat jak mantrę, to znaczy w Polsce czymś koniecznym jest połączenie polityki demograficznej z mądrą polityką imigracyjną. I mam nadzieję, że prędzej czy później ten temat się przebije w naszej domenie publicznej i że będą podjęte mądre decyzje.
Doktor Bartłomiej Wróblewski, czy chce pan się odnieść w jakiś sposób do tej tezy?
To znaczy na pewno powołanie Instytutu daje szansę na bardziej racjonalną, głębszą, przemyślaną dyskusje na ten temat, takie też badania skoncentrowane w jednym miejscu, skoncentrowanie wszystkich kompetencji, czy wielu kompetencji dotyczących rodziny i demografii w jednym miejscu. Zgadzam się z tym, że musimy myśleć o tych problemach w sposób kompleksowy, inaczej no to będą tylko działania podejmowane doraźnie. Mogę dodać, że w ostatnim czasie po raz pierwszy wróciło do Polski bodajże 300 tysięcy osób. To chyba były dane za rok 2020. Mówił o nich niedawno pan premier Morawiecki w Poznaniu. I to jest największy taki wskaźnik w ostatnich dekadach. Ale oczywiście zależałoby nam na tym, żeby Polaków wróciło do Polski jeszcze więcej. I też uważam, że taka odpowiedź na pytanie, że rozwiązanie kryzysu demograficznego jest tylko jedno, mianowicie zaprosić 10 milionów obywateli innych państw Azji czy z Afryki, w ten sposób rozwiązać tą sytuację, ten problem, to nie jest roztropne rozwiązanie. Przede wszystkim powinniśmy i w pierwszym rzędzie musimy zrobić wszystko, żeby no, Polaków było więcej, żeby polskie rodziny były większe. Nie ma pewnie możliwości, o czym już była mowa, żeby dokonać takiej zasadniczej zmiany kulturowej i cywilizacyjnej, bo ona nie jest uzależniona zresztą od działań państwa, ale w pewnym stopniu jesteśmy w stanie na tą sytuację wpłynąć przez przemyślane polityki, których przykładem na pewno jest 500+, czy właśnie zerowy PIT dla większych rodzin, czy rodzinny kapitał opiekuńczy, który daje też dodatkowe 500 zł w drugim, trzecim roku życia, czyli dodając do tego urlop macierzyński, no to daje rodzinom możliwość zapewnienia, no, przynajmniej możliwość, żeby mama z dzieckiem pozostawała przez pierwsze lata życia, a jeśli nie mama, to ktoś bliski, albo znalezienie ewentualnie innej formy opieki. Czyli te działania różne są podejmowane i były podejmowane w ostatnich latach w stopniu i w proporcjach wcześniej w Polsce po 1989 roku nieznanych, więc tutaj rząd no, jest w tej sferze bardzo aktywny. Natomiast myślę, że sytuacja demograficzna i także te dane, które tu zostały na początku przytoczone, pokazują, że trzeba zrobić coś więcej. Instytut jest pewnym instrumentem, który może nam pomóc. Ja jestem osobą o wolnościowych poglądach w sferze gospodarki. Zawsze z pewną niechęcią czy wątpliwościami podchodziłem do tworzenia instytucji publicznych, ale uważam, że waga tego problemu, no można powiedzieć być albo nie być Polski i Polaków, no wymaga stosowania
różnych działań i między innymi pomysł powołania instytutu. Nie jest to mój pomysł, ja tylko go przelałem na papier, stworzyłem projekt ustawy o powołaniu tego instytutu, czyli jako takiej instytucji analityczno-badawczo-kreacyjnej w zakresie polityki prorodzinnej, a z drugiej strony właśnie Rzecznika Praw Rodziny. To były dwie idee tak naprawdę, które złożyły się na ten kształt ustawy. No to jest więc jakby nie jestem twórcą, można powiedzieć, tych pomysłów, natomiast no, jestem inicjatorem tych prac w parlamencie. Uważam, że to jest instytucja, która jest bardzo potrzebna, bardzo się przyda i też wszystkich ludzi dobrej woli proszę o to, żeby zgłaszać uwagi, formułować propozycje uzupełnień, poprawy, natomiast żebyśmy jednak w dyskusji o szczegółach nie zatracili tej głównej szansy, którą Instytut daje, a mianowicie stworzenia miejsca, które z jednej strony będzie wspierać, a z drugiej strony bronić polską rodzinę.
A tutaj myślę też warto poruszyć tę kwestię, czy w ogóle państwo powinno ingerować w to, ile rodzi się dzieci w kraju, czy państwo powinno się zajmować tym kryzysem demograficznym?
Co na pewno państwo odpowiada za warunki, jakie stwarza obywatelom, rodzinom, także w tym zakresie na pewno, no, a na pewno nie w takim zakresie, żeby tu był jakiś rozdzielnik, nie, żeby tam rodziny dostawały wytyczne od na przykład takiego instytutu. Oczywiście mam nadzieję, że pan doktor tu zrozumie, że sobie żartuję i wiem, że nie takie jest zadanie instytutu, ale oczywiście no, wiemy, że są różne pomysły, no tu komunistyczne Chiny akurat one zabraniały do tej pory posiadania większej ilości dzieci. Mordowano te dzieci w ogromnej, setmilionowej skali i teraz społeczeństwo chińskie ma bardzo wielki problem. Jest nadwyżka 200 milionów mężczyzn, ponieważ przy polityce jednego dziecka czy dwóch no, rodzice decydowali się na chłopców i zabijano dziewczynki. Stąd jest teraz 200 milionów mężczyzn bez partnerek do zakładania rodzin. Społeczeństwo się starzeje. No teraz komuniści właśnie poszli po rozum do głowy i mówią, że już teraz można mieć dzieci, nie? No to widać, że kiedy państwo wchodzi w takie ręczne sterowanie dzietnością, no to zawsze mamy problemy. Ja jestem za tym, żeby państwo dało nam po pierwsze sprawiedliwe, stabilne rządy, nie? Rozumiem, tu chodzi głównie o sądy i stabilne prawo i stosunkowo niskie podatki, żeby jak najwięcej pieniędzy zostawało właśnie w budżetach domowych i wtedy już się to stanie. Możemy zobaczyć, że Polacy wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii mają procentowo większą dzietność. Tam właśnie ta granica dwóch dzieci na kobietę jest przekroczona w polskiej diasporze w Wielkiej Brytanii. Tam jest 2,1 zdaje się dziecka na kobietę i właśnie kraje anglosaskie, no tu przede wszystkim Wielka Brytania, tym się cechują, że jest bardzo stabilny system i sprawiedliwy, nie? System prawny i do tego są stosunkowo niskie daniny. Przykładowo ZUS to kilkadziesiąt złotych, a u nas no, już niedługo będzie 2000.
Czyli to jest też taki pomysł dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pokażmy teraz trzeci fragment naszej sondy. Czy Polska jest obecnie dobrym krajem dla ludzi, którzy chcą posiadać dzieci?
Czy w Polsce jest czas dobry na wychowywanie i rodzenie dzieci?
Jeśli chodzi o pandemię, jest na pewno o wiele utrudniona, jeśli chodzi o rodzenie. I oczywiście strach przed tym, czy to dziecko się nie zarazi, w jakich warunkach ono będzie wychowywane, czy będzie miało dostęp do opieki przede wszystkim medycznej, która jest teraz zdecydowanie utrudniona.
Jest to utrudnione, jeżeli chodzi o szpitale.
Bo trzeba trzymać jakiś tam poziom rodzenia dzieci na świecie, jak i ogólnie i w Polsce.
Warunki i socjalne i sprzyjają i też pensje są coraz wyższe.
Jeżeli ma się dobrą pracę, dobre stanowisko, no to chyba nie ma żadnego problemu.
Tak średnio, zwłaszcza do rodzenia, na przykład na porodówkach są bardzo słabe posiłki dla kobiet po porodzie, ta opieka, tak samo macierzyński.
W tym momencie kobiety boją się zejść w ciążę. Nie oszukujmy się, ostatnia sytuacja ze śmiercią Izy.
Do rodzenia nie ma teraz szczególnie.
bo po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, po tym, co się teraz dzieje, to myślę, że to bardzo wpłynie na to, że będzie się rodziło coraz mniej dzieci, bo kobieta jak ma wybór, no po prostu żyć, a umrzeć rodząc, no to jakby myślę, że wybór jest taki oczywisty dosyć.
Do rodzenia myślę, że nie. Do wychowywania to bardzo zależy od środków, jakimi dysponuje rodzina.
Dużo osób młodych boi się zachodzić w ciążę, boi się rodzić dzieci, boi się w ogóle zakładać rodziny, bo mają jakby utrudnione życie w Polsce, jakby dostępność do środków finansowych i tak zero pomocy też ze strony państwa.
Jest ciężko i nawet te różne pomoce socjalne niezbyt pomagają. Teraz inflacja jest rekordowa. Także jest drogo i jest na pewno ciężko i wątpię, że te pomoce różne pomagają.
Jest drogo i jest ciężko. Takie głosy padały. Doktor Bartłomiej Wróblewski, co by pan zmienił w Polsce, też jeśli chodzi o mentalność ludzi, co mogłoby zachęcić mimo wszystko Polaków, mimo tej trudnej sytuacji ekonomicznej, do posiadania dzieci. Wcześniej też padał ten problem egoizmu czy koncentracji na sobie młodych ludzi.
Tak. No, szanowni państwo, w tym roku jest inflacja w całej Europie i na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych ponad 6%, ale przecież problem demografii, problem kryzysu demograficznego jest problemem, który trwa od wielu lat. Nie ma tutaj żadnego związku z obecnymi problemami z inflacją. Problem trwa od wielu lat, więc też nie ma nic wspólnego z COVID-em. No to jakby są tylko czynniki, które mogą w tym momencie być jakimś dodatkową trudnością. To są oczywiście ważne, obie kwestie są ważne, no bo są problemami na dzisiaj, które trzeba rozwiązać. Ale nie wiązałbym tego bezpośrednio z kryzysem demograficznym, bo to jest problem, który no od kilku dekad narasta. Natomiast łączenie tych dyskusji trochę zaciemnia główny problem i szukanie sposobów na jego rozwiązanie. Więc ja raczej bym się koncentrował na tym, żeby stworzyć instytucje, tak jak już mówię, instytucje, w której ta kompetencja będzie w tym zakresie rodziny i demografii skupiona. Natomiast unikałbym umieszczania tej dyskusji w bieżących kontekstach politycznych, no bo te są zmienne. Za pół roku czy za rok może się okazać, że nie będzie już problemu inflacji, być może już nie będzie problemu z COVID-em, natomiast problem demograficzny na pewno będzie nadal istniał. Bardzo dziękuję, że ta dyskusja się odbyła u państwa w radiu, bo uważam, że sprawa demografii jest bardzo ważna, ale też ważne jest to, żebyśmy wspólnie starali się stworzyć instytucję, która za działania w tej sprawie będzie odpowiedzialna. No, dodam jeszcze, że w chrześcijańskim radiu myślę, nie trzeba nikogo przekonywać, że rzecznik, który będzie bronił praw rodziny zagwarantowanych w konstytucji, praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami uregulowanego w konstytucji małżeństwa, no to są, to jest też dodatkowa wartość tej inicjatywy i chciałbym wszystkich przekonywać do tego, że wokół tych dobrych celów powinniśmy się skupić.
Dziękuję bardzo za udział w dyskusji. Był z nami poseł PiS dr Bartłomiej Wróblewski.
Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Dużo zdrowia. Ja w międzyczasie otrzymałam głosy i pytania od was. Paul Tiller. Na te wszystkie dobre rady polecam jedno lekarstwo. Spójrzcie na Luksemburg. Dobre prawo podatkowe i z roku na rok się rozrasta. Dosłownie w przenośni. Pozdrawiam.
Mamy. Jedno z bogatszych państw w Europie. Także tu rzeczywiście daleka droga przed nami, ale zgadzam się, kierunek właściwy.
A to jeszcze może wróćmy do tej zmiany mentalności. Skąd w ogóle zacząć zmianę, jeśli chodzi o podejście do posiadania dzieci w Polsce? Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński.
Oczywiście ważny jest portfel, ale jeszcze ważniejsza jest głowa. To znaczy oczywiście trzeba zmieniać nasz system podatkowy, trzeba zwiększyć finansowanie rodzin czy czy małżeństw wychowujących dzieci i mam nadzieję, że tutaj w najbliższych latach będą dobre decyzje polityczne czy ekonomiczne, ale sprawa o wiele trudniejsza to jest kwestia głowy, czyli mentalności i tutaj niestety no, o tym już w Państwa telewizji kilka razy mówiliśmy, że w naszym kraju mamy galopującą laicyzację młodego pokolenia i wraz z tą galopującą laicyzacją mamy też taką promocję postaw, które akcentują egoizm, wygodne, dostatnie życie. To będzie też prowadzić do mniejszego takiego emocjonalnego związku z własną ojczyzną czy z własnym narodem. To znaczy można powiedzieć tak, że te głębokie prądy laicyzacyjne czy sekularyzacyjne będą także mieć negatywny wpływ na demografię, to znaczy na postrzeganie siebie młodych ludzi jako rodziców, że będzie większy problem z zakładaniem rodzin czy stabilnych związków między mężczyznami i kobietami itd., itd. To znaczy te przyczyny religijne, kulturowe, światopoglądowe są w naszym kraju głębsze, poważniejsze niż przyczyny ekonomiczne czy gospodarcze. I tutaj jest oczywiście wielkie zadanie do wykonania, gdy chodzi o kościoły i związki wyznaniowe, gdy chodzi o edukację, gdy chodzi o media. No, z pewnością to, co czynią Państwo jako Kościół, jako telewizja Idź Pod Prąd, to jest jakaś część tych zadań do wykonania. I ja też patrzę pod tym kątem na mój Kościół, na Kościół katolicki. Często mówię o wielu problemach, które są w moim kościele, w poszczególnych diecezjach, zakonach czy parafiach. Można powiedzieć tak, im więcej takiego dobra duchowego, religijnego będzie w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszych wioskach czy w naszych miastach, tym lepszy będzie klimat, żeby była, że tak powiem, większa przychylność do zakładania rodzin i do posiadania dzieci. Także te zmiany mentalne, one będą bardzo trudne, ale bez troski o te zmiany w żaden sposób nie uratujemy Polski przed zagładą biologiczną.
To jest no, ogromne wyzwanie, bo tak mówimy tutaj o sytuacji ekonomicznej, ale te zmiany mentalne, no, tak jak przed chwilą powiedział ksiądz profesor, to jest znacznie poważniejsza sprawa, pastor Paweł Chojecki.
Rzeczywiście widać wśród osób o takim pogłębionym życiu duchowym, zarówno w kościele katolickim, jak i we wspólnotach protestanckich, widać tutaj zwiększoną dzietność, nie? Że jeśli ludzie są, młodzi ludzie zaangażowani są religijnie w jakichś duszpasterstwach, jakichś wspólnotach rodzin, czy w żywo funkcjonujących kościołach protestanckich, to tam widzimy, że ta dzietność jest no, na poziomie 3 lub więcej. Nie? Także to, co ksiądz profesor powiedział, jest absolutnie prawdą, że pogłębione życie duchowe czy religijne, no to już nie będziemy się o słownictwo spierać, we wszystkich tych naszych tutaj religiach, w naszym kręgu cywilizacyjnym prowadzi do trwałych związków między mężczyzną a kobietą, no a trwały związek, no to jest miejsce właśnie, gdzie ludzie dużo chętniej myślą o dzieciach, bo jeśli związek jest nietrwały, jeśli oparty jest tylko na jakiejś fascynacji seksualnej, tylko bardzo jakiejś krótkiej i z perspektywą zmiany partnerów, czy wielu partnerów, no to nikt tam o zdrowych zmysłach w tego rodzaju luźnych związkach nastawionych na seks nie będzie myślał. No ale tu mam dla tych, którzy no, wybierają taki styl życia, bardzo ciekawą obserwację właśnie socjologiczną. No bo jeśli szukacie dobrego seksu, to wyobraźcie sobie, że badania statystyczne podkreślają, że czym głębsze zaangażowanie religijne, tym lepszy seks. To chciałem, żeby dotarło do współczesnego pokolenia, że wcale te wolne związki, wcale takie oderwanie od konwenansu, od tradycji, od tych staromodnych norm, wcale nie poprawia zadowolenia z życia seksualnego. Takie są badania statystyczne. No ja tu statystykiem nie jestem, bo ja jestem mąż jednej żony od już 150 lat. dlatego taki siwy jest.
Przepraszam, jeśli mogę tutaj coś dodać, panie, gdy chodzi o wypowiedź pana, gdy chodzi o pastora Pawła Chojeckiego. Otóż pamiętam książki Josha McDowella z końca lat 80. czy z początku lat 90. i dość często Josh McDowell dokładnie tę prawdę podkreślał, to znaczy w jaki sposób dobra modlitwa, czy dobre życie religijne, czy duchowe prowadzą także do głębszego przeżywania sfery seksualnej. Także to pamiętam sprzed 30 lat takie różne dyskusje w kręgach młodzieży czytającej wówczas Josha McDowella.
A to właśnie ja się zajmowałem wydawaniem tych książek, także już wtedy mieliśmy pośredni kontakt.
Cezary Kłosowicz, to jego przedstawiciel młodego pokolenia, co mogłoby zmienić albo zacząć zmieniać mentalność młodych ludzi?
Myślę, że tu mentalność też, ale nie tylko, bo generalnie ludzie w Polsce chcą mieć dzieci. Prawie większość, no, premier Morawiecki przytaczał statystyki, ogłaszając tę strategię, że 98% ludzi w Polsce chce mieć dzieci.
To co nie gra?
Sęk w tym, że oni nawet jak chcą i mogą i mają, to zwykle jedno, bo potem zaczynają liczyć, że na drugie i trzecie to już albo ich nie stać, albo nie mają domu, albo coś. No jedno to jeszcze tam się jakoś gdzieś zawsze przechować. No nawet w tej sądzie, no tam ludzie generalnie chcieli tam dwójkę czy trójkę. Zazwyczaj przynajmniej taka chęć gdzieś jest. Natomiast jednak teraz to pokolenie, które teraz powiedzmy moje i młodsze, bardziej się przestawiło w stronę bezpieczeństwa. Myślę, że bardziej im zależy na bezpieczeństwie, czyli na stabilności.
Czyli czują się niepewnie.
I druga rzecz, że jakby później dorastają w sensie nie fizycznym, tylko psychicznym. Więc jak pierwsze dziecko się ma średnio w wieku 28 lat, a często później, no to tutaj dziesiątki pewnie już nie będzie.
Tak, rzeczywiście w tej sądzie był jeden młody człowiek, tak szacuję, około 20-letni, i on powiedział, że myśli o dzieciach w perspektywie 15 lat, czyli grubo po 30, nie? Mm. To rzeczywiście jest problem.
Socjologowie mówią, że teraz ze społeczeństwa ryzyka teraz się zmienia społeczeństwo niepewności, a właśnie chce mieć tę pewność bardziej, czyli tak jakby... Kiedyś były jakieś zagrożenia, ale ludzie wiedzieli jakie i sobie tam próbowali z nimi radzić i ten, a teraz ludzie mają taką jakiś lęk ogólny, tak nie wiedzą co będzie, no jak się nie wie co będzie, no to nie wiadomo co robić. No oczywiście teraz pandemia to jakoś pogłębiła, może z samym wirusem powiedzmy, że wiadomo co robić, ale już... Czy do szpitala się dostanę, czy nie, to nie wiadomo. No a tu w kontekście ciąży, no to tym bardziej jest to jakiś problem, więc no nie tylko jest teraz, no umieralność oczywiście bardzo wzrosła w ostatnim roku, ale dzietność też spadła jeszcze, czy liczba urodzeń akurat w ostatnim roku. I pewnie w tym roku też tak będzie, także to się rozstrzeliło jeszcze bardziej, gdzieś tak na minus 200 tysięcy. Także myślę, że tutaj ze strony państwa, no to co może zrobić, to właśnie zapewnić warunki, żeby było stabilnie. Bo nawet jak jest źle, czy słabo, czy biednie, ale stabilnie, to myślę, że ta dzietność by była. Natomiast jak się co chwilę coś zmienia, nie wiadomo, czy tu mieszkać, czy wyjeżdżać za granicę, no jak człowiek staje przed takim wyborem, no to nie będzie myślał o trójce dzieci w takim momencie na przykład.
Myślę, że to jest bardzo ciekawa myśl i też no, pokazuje to szersze tło, że problemem jest ten taki ogólny lęk i młodzi ludzie po prostu nie wiedzą, co ich czeka w najbliższych latach, dlatego no, trudno im
to
decydować.
Tu są różne czynniki, na które pewnie państwo też nie ma wpływu, a bardziej o tym mówimy, no, na przykład no, nie wiem, media społecznościowe, takie nasilenie ciągłe i bodźców, i informacji, porównywania się z innymi na skalę, no, której w takich relacjach tylko fizycznych no nie było, co powoduje i depresję, i albo narcyzm, no, przeróżne takie rzeczy, i to na pewno też wpływa na liczbę dzieci. Czyli, no, generalnie strategia jakaś, jeśli by miała, bo ta strategia, którą rząd przedstawia, jest dość wąska. Tam jakieś ekonomiczne bodźce, dopłaty tam do mieszkań czy ułatwienia, a tutaj problem jest całego systemu, całego otoczenia socjalnego, psychologii, socjologii i tak dalej. No i samym punktowym działaniem się tego nie naprawi. To jest akurat no, bolączka naszych rządów chyba wszystkich, że próbują tak oddzielnie wszystko próbować naprawiać i czasem w różnych sferach czy w różnych programach sobie będą zaprzeczać. Na przykład no tutaj będą jakieś ograniczenia, żeby na przykład nie zwalniać ludzi z dziećmi, czy jakieś tam umowy im dawać na czas nieokreślony i tak dalej. No wydaje się, że to fajnie, ale jak się popatrzy od strony przedsiębiorcy,
nikt nie zatrudni
to
teraz
nie będzie chciał zatrudniać ludzi z dziećmi. A poza tym ten przedsiębiorca też jest potencjalnie, czy faktycznie matką, czy ojcem. No jemu będzie trudniej prowadzić biznes, no to on nie będzie chciał mieć dzieci, także to naprawdę trzeba dużo, dużo szerzej patrzeć na to. Ksiądz profesor mówił o migracji, a na przykład no, ten program w ogóle się do migracji nie odnosi, chociaż to jest strategia demograficzna. To nie tylko dzieci, tylko cała demografia, a wręcz tam wprost jest napisane, że tam jest takie zdanie, czynnikami dodatkowymi są umieralność oraz migracje, które nie są przedmiotem strategii demograficznej. Czyli mamy niby strategię do demografii, ale nie dotyczona tylko urodzeń, a umieralności już nie. Migracji nie. Ja nie mówię, że trzeba przyjmować migrantów, no ale w strategii by trzeba coś o tym napisać, czy będziemy przyjmować, czy nie. No i tak przyjmujemy.
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński.
Właśnie, bardzo panu za ten głos dziękuję. To znaczy ja tego nie pojmuję w naszym kraju, że tak naprawdę żadna partia polityczna nie ma pomysłu na Polskę w tym stuleciu. Raczej mamy takie działania doraźne i to, co przed chwilą pan redaktor powiedział, no jak to możliwe, że eksperci od demografii nie widzą konieczności połączenia polityki demograficznej z szeroko rozumianą polityką imigracyjną czy migracyjną. No ja tego nie pojmuję. To znaczy, jeśli to piszą eksperci, no to ja po prostu nie wiem, jak mam ufać tym diagnozom czy tym ekspertyzom, no bo ja nie będąc demografem, nie będąc socjologiem, no ale używając mojego rozumu, od wielu lat widzę, że jest konieczne połączenie polityki demograficznej z szeroko rozumianą polityką migracyjną czy imigracyjną i tak czynią w większości już kraje zachodnie. Ale jeszcze jedna uwaga, żeby lepiej rozumieć, dlaczego w najbliższych latach w sposób nieuchronny będzie drastycznie topnieć liczba mieszkańców naszego kraju. Gdy chodzi o poziom dzietności, tak jak już to wcześniej w tym programie powiedzieliśmy, trzeba średnio przyjąć 2,20 dziecka na jedną kobietę, żeby była zastępowalność pokoleń. W Polsce mamy obecnie poziom dzietności 1,40 kilka jednostek, czyli mamy mniej więcej średnio 1,5 dziecka na kobietę, czyli brakuje nam jeszcze sporo, żeby zabezpieczyć sobie zastępowalność pokoleń. I gdy chodzi o poziom dzietności, w Unii Europejskiej jesteśmy ze Słowacją i z Włochami na szarym końcu. To znaczy, to jest najgorsza sytuacja, gdy chodzi o całą Unię Europejską. Te trzy kraje, Słowacja, Polska i Włochy. Ale to, co jest najciekawsze, to jest konsekwencja lat 90. i początku obecnego stulecia, czyli konsekwencje naszej transformacji ustrojowej i postkomunizmu w naszym kraju, a to wszystko, czyli bieda, zniszczenie PGR-ów, rozkradziony majątek narodowy, no to wszystko doprowadziło do krachu urodzeń. To znaczy nagle w latach 90. liczba urodzeń w Polsce spadła o połowę w stosunku do tego, co było za komuny na przykład w latach 80. No i teraz, jeśli mamy rok 2021, czy będziemy mieć następne lata, no to będziemy mieć właśnie pokolenie kobiet, żon czy matek, które będą rodzić dzieci, i to będą te kobiety, które się urodziły w latach 90. bądź na początku tego stulecia, ale ich ogólna liczba będzie o połowę mniejsza niż to, co było w latach 80. W związku z tym, mówiąc tak bardzo brutalnie, nawet jeśli lekko zwiększymy w najbliższych latach poziom dzietności o, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt tych jednostek, dochodząc być może do poziomu 1,50 czy 1,60, to i tak ciągle będziemy mieć jedynie połowę tej ogólnej liczby matek, którą mieliśmy w latach 80. Także to jest ta różnica, która nas, że tak powiem, w pewnym stopniu skazuje na kroczenie ku pewnej zagładzie biologicznej, a tego krachu urodzeń w latach 90. czy na początku lat 2000 nie było w krajach zachodnich. W związku z tym to jest ta różnica jakościowa w sensie negatywnym, która nas wyróżnia, Polskę i cały były blok wschodni w porównaniu z krajami zachodnimi. To znaczy, nawet jeśli ten poziom dzietności między poszczególnymi krajami jest zbliżony, to nas, że tak powiem, wskazuje na ryzyko zagłady fakt, że tych potencjalnych matek w najbliższych latach będziemy mieć połowę z tego, co mieliśmy 20 czy 30 lat temu.
No i tu widać też ten główny czynnik właśnie stabilizacji i ekonomii, bo tak jak ksiądz profesor zauważył, to jest czas likwidacji tych starych fundamentów jeszcze z czasów PRL-u naszej gospodarki, czyli też ekonomicznego bytu rodzin, likwidacja dużych zakładów pracy, duża migracja też do Europy Zachodniej, likwidacja PGR-ów, czy ogólnie ta pauperyzacja wsi polskiej, że te czynniki ekonomiczne widać, że dały kluczową rolę, jeśli chodzi o to podzielenie przez pół, można powiedzieć, potencjału demograficznego Polaków. Stąd i tu bym szukał, że tak powiem, w pierwszym rzędzie, no tutaj to do pana posła, szefa tego instytutu, w pierwszym rzędzie szukałbym już na tej podstawie analizy historycznej rozwiązań, że Polska w takim systemie zmierzania w kierunku dalszego socjalizmu, dalszego uzależnienia od państw i wysokich podatków kroczy drogą zagłady demograficznej, że tu to jest proste jak dwa razy dwa.
I tu też pan poseł mówił, że to inflacja nie ma wpływu, no ale zobaczmy właśnie na lata 90. Początek lat 90. no to była inflacja kilkaset procent, czy kilkadziesiąt później, po 90. roku, dlatego musieliśmy 4,0 odjąć od banknotów potem. I wtedy jest ten krach też demograficzny. No i później też okresy 2000, początek lat 2000, to też blisko 10% inflacja, także to też było to w tym czasie. I oczywiście to nie chodzi o samą inflację, no bo ona nie jest w oderwaniu też od innych procesów gospodarczych, ale właśnie cały ten stan państwa również gospodarczy, i on oczywiście też ma wpływ.
Głos od naszych widzów. Jakub Wiśniewski. Jak ja słyszę, takie socjalistyczne programy typu 500+ czy Maluch Plus, to ręce opadają. To nie działa. Trzeba obniżyć podatki wszystkim i znieść przymusowy ZUS. To zaprowadzi dobrobyt. Co myślicie o takim rozwiązaniu, żeby znieść ZUS?
Właśnie to nie jest takie proste, znieść ZUS.
Hasło ładne, ale weź to wykonaj.
To nie zaczynać ZUS-u, no to można było, jak się już zaczęło i trwa tyle lat, no to i ludzie są, no, jakieś pieniądze tam włożyli i teraz odbierają te emerytury, renty, inne rzeczy, no to nie da się tak po prostu wszystkiego nagle znieść, ale na pewno jakaś mocna zmiana w tym zakresie jest bardzo potrzebna. I no ja też jak słyszę, no właśnie, że no tu jakiś program albo powołamy kolejny komitet i on coś pomoże, no to ja absolutnie tutaj nie, w to nie wierzę, bo tych komitetów, instytutów, rad, no to już jest dużo. Tam rady rodziny, jakiś pełnomocnik. Jest przecież na uniwersytetach są instytuty socjologii czy w ekonomicznych demografii. Jest Komitet Nauk Demograficznych, PAN, który ma opracowywać ekspertyzy. No to teraz powstanie następny, to on lepsze przygotuje. No nie wierzę w to.
Czy ja mogę dodać?
Proszę bardzo.
Jedno zdanie, tak. Gdy chodzi o autora tej wypowiedzi, którą pani redaktor Kornelia Chłowiecka przed chwilą przywołała. Znaczy podejrzewam, że ten pan jest młody, zdrowy i bogaty. Natomiast nie wiem, czy by taką wypowiedź przysłał do redakcji, gdyby był osobą starszą, biedną i schorowaną. Zauważmy, że dzisiaj kraje cywilizowane mają różnego rodzaju systemy ubezpieczeń społecznych. Jest coraz więcej mowy o solidarności społecznej, o polityce prospołecznej. Zauważmy, że odchodzimy od polityki neoliberalnej, która zdominowała świat zachodni na przestrzeni ostatnich ponad 30 lat. Zauważmy, że dzisiaj w wielu krajach toczą się wielkie debaty dotyczące przyszłości ekonomii, gospodarki, czy to będą Niemcy, Francja, Włochy, czy Stany Zjednoczone. I znakomita większość głosów dzisiaj formułowanych to jest wyraźny postulat wzmocnienia państwa, większego zabezpieczenia socjalnego społeczeństw i tworzenia gospodarki sprawiedliwej, której będzie towarzyszyć zasada solidarności czy sprawiedliwości społecznej. W związku z tym dzisiaj, szczególnie po pandemii koronawirusa, gdy żegnamy pewien model globalizacji czy gospodarki liberalnej, jest coraz mniej przyzwolenia na taki egoizm społeczny, który przed chwilą tutaj zaprezentował ten pan, który przysłał tutaj do redakcji swoją opinię. To są dzisiaj głosy marginalne, taki można powiedzieć trend libertariański jest dzisiaj marginalny, także gdy chodzi o Stany Zjednoczone. Ja bym tutaj odwołał się do sytuacji, którą mieliśmy w Stanach Zjednoczonych, po zamieszkach, po zabójstwie George'a Floyda. No to był duży ferment w Stanach Zjednoczonych, oczywiście podgrzewany przez niektóre nurty polityczne, ale generalnie te zamieszki czy te niepokoje społeczne w Stanach Zjednoczonych, one stały się, można powiedzieć, takim impulsem do rzetelnej analizy w wielu kręgach naukowych czy dziennikarskich. To znaczy, że te zamieszki czy ten zamęt społeczny pokazał realny problem pewnej niesprawiedliwości społecznej czy ekonomicznej, gdy chodzi nawet o Stany Zjednoczone i w jaki sposób można przeprowadzić pewną korektę polityki społecznej, socjalnej, gdy chodzi o Stany Zjednoczone, jak zmniejszyć ten poziom rozwarstwienia, który sprawia, że ludzie bogaci posiadają prawie wszystko, natomiast no, ludzie biedni nie posiadają prawie niczego. W związku z tym ja dzisiaj bym przestrzegał te wszystkie osoby, które ciągle jeszcze chciałyby bronić pewnych haseł, które są już passé. To znaczy dzisiaj już niewielu ma odwagę bronić gospodarki liberalnej czy neoliberalnej. Dzisiaj już niewielu chce marginalizować funkcję państwa, gdy chodzi o gospodarkę czy życie społeczne. Dzisiaj bardzo niewielu ma odwagę jeszcze postulować jakiś taki egoizm społeczny. Dzisiaj coraz częściej mówimy o potrzebie solidarności społecznej. Dzisiaj coraz częściej mówimy o potrzebie sprawiedliwości społecznej i raczej w tym kierunku powinniśmy iść, żegnając te wcześniejsze dziesięciolecia, w których za bardzo byliśmy skazani na egoizm społeczny, na taki wilczy kapitalizm, który doprowadził do głębokich nierówności społecznych czy ekonomicznych w Europie, czy także w Polsce.
No tu pozostanę jednak tym zwolennikiem tej starej ekonomii i tu chciałem zwrócić uwagę na pewną sprzeczność. Jeśli przyjmiemy model opieki państwa, czyli model, w którym państwo daje emerytury, zabezpiecza tam darmową opiekę zdrowotną i tak dalej, to dochodzimy do takiego podstawowego pytania, po co mieć dzieci? No bo jeśli państwo na stare lata wszystkim się zajmie, da mi ciepłą wodę, da mi opiekę, da mi pieniądze i tak dalej, no to ten podstawowy czynnik, taki powiedzmy z poziomu już nie tam duchowego, metafizycznego, tylko z poziomu takiego pragmatycznego, posiadamy dzieci, żeby na starość ktoś się nami zaopiekował, żeby tam mieć i wnuki, mieć i radość jakąś i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy państwo przejmuje te wszystkie funkcje, a nie moje dzieci, no to po co ja mam mieć dzieci, panie profesorze? Jak to pan sobie tłumaczy?
Ale no, takich poglądów nie może głosić pastor Paweł Chojecki, który czyta Pismo Święte i zna nauczanie społeczne Jezusa Chrystusa zapisane na kartach Ewangelii. Oczywiście ja jestem bardzo daleki od jakichkolwiek trendów socjalistycznych. Jestem z rodziny o tradycji głęboko antykomunistycznej. Jestem przeciwny przesadnej funkcji państwa, gdy chodzi o życie narodowe czy społeczny. Natomiast tylko chciałem zwrócić uwagę na pewien zwrot, którego jesteśmy świadkami w ostatnich latach, gdy chodzi o rolę państwa. Zauważmy, że tym pierwszym momentem był kryzys finansowy roku 2008. Zauważmy, że nawet najbogatsze państwa, takie jak Francja, Niemcy czy Włochy, po roku 2008 zwiększyły rolę państwa, gdy chodzi o sektor finansowy czy gdy chodzi o narodową ekonomię, a już w ogóle mamy głęboką korektę myślenia o gospodarce od wybuchu pandemii w marcu roku 2020. Ja nie ukrywam, że śledzę z dużym zainteresowaniem debaty z pogranicza filozofii, ekonomii czy politologii, które toczą się w wielu krajach zachodnich. I proszę mi uwierzyć, że niezwykle rzadko spotykam jeszcze zwolenników tych starych rozwiązań neoliberalnych w duchu Miltona Friedmana czy Friedricha von Hayeka. To znaczy mamy odwrót od tych idei neoliberalnych i mamy oczywiście dzisiaj problem, jak znaleźć pewien model no idealny. To znaczy tutaj nie ma ciągle tego modelu. Oczywiście nie chcemy wpaść z deszczu pod rynnę, tworząc jakiś nowy, chory model. Oczywiście ja będę przeciwny, gdy chodzi o niektóre rozwiązania proponowane przez obecny model Unii Europejskiej, bo będziemy mieć niestety pewne przesady, gdy chodzi o tworzenie z Unii Europejskiej modelu podobnego do superpaństwa, które kontroluje zbyt wiele obszarów naszego życia. Także powtarzam, nie ma dzisiaj tej recepty przemyślanej, która byłaby jasna. Będziemy ją w najbliższych latach musieli wypracować w pocie czoła, ale z pewnością te nowe modele życia gospodarczego, życia społecznego nie mogą promować egoizmu społecznego z jednej strony, ale nie mogą także skazywać nas na przesadną kontrolę ze strony państwa.
No, jeśli będziemy patrzeć na to, co robi, że coś nie jest popularne, no to myślę, że to nie jest też taki najlepszy wyznacznik koniecznie, no bo no, kiedyś coś innego było popularne, a teraz mniej. No, ale jakie to dawało, czy daje skutki, no bo ten system tych ubezpieczeń i opieki społecznej no jest bardzo już rozbudowany w krajach zachodnich, no a ta demografia się no właśnie raczej od czasu rozbudowy tych systemów pogarszała cały czas. Także przynajmniej z tego względu no to chyba nie tak zadziałało, jakbyśmy chcieli. A co do nauki biblijnej, no to wydaje mi się, że Jezus nie nauczał o powszechnych ubezpieczeniach społecznych. Raczej w Biblii widzę przede wszystkim nacisk na to właśnie, żeby to rodzina się opiekowała tymi, którymi trzeba się opiekować w pierwszym rzędzie, a jeśli nie daje rady, to ewentualnie korzystała z pomocy.
No, Tak, tutaj rozpoczynamy już trudną dyskusję filozoficzną, teologiczną, gdy chodzi o egzegezę biblijną. Ja jestem osobiście związany z nauką społeczną mojego kościoła, kościoła katolickiego, i tutaj jest wielki wkład kościoła katolickiego, gdy chodzi o solidaryzm społeczny. To jest przełom wieku XIX, wieku XX, wybitny niemiecki myśliciel Heinrich Pesch, który stworzył koncepcję społeczeństwa solidarnego, zbudowanego na zasadzie solidarności społecznej. Zauważmy, że do tego modelu po roku 1945 odwołały się Niemcy Zachodnie, tworząc model społecznej gospodarki rynkowej, die soziale Marktwirtschaft. Osobiście uważam, że jest to model najlepszy, gdy chodzi o Europę. To się Niemcom w ostatnich dziesięcioleciach naprawdę udało. I jeśli szukałbym pewnego modelu w Europie, który warto naśladować, to uważam, że jest to model niemiecki, który jest modelem sprawiedliwym społecznie, a jego najgłębszą inspiracją, panie redaktorze, jest katolicka nauka społeczna i pomysł zaproponowany przez Heinricha Pescha, gdy chodzi o zasadę solidaryzmu społecznego.
Jeśli jesteśmy przy gospodarce niemieckiej, to warto jednak nadmienić, że zanim zaczęto dzielić, czyli rozdawać w ramach tej solidarności, tak zwanej solidarności społecznej, to najpierw takie reformy Erharda dały ogromny właśnie rozwój gospodarczy na bazie tej starej ekonomii wolnorynkowej. Nie? Dopiero jak w ciągu kilkunastu lat Niemcy, mniej więcej tak gdzieś do lat końca 60., początek 70. osiągnęły ogromny rozwój gospodarczy, no to wtedy nastąpiło to, o czym mówi pan profesor, czyli właśnie ta społeczna gospodarka rynkowa. No i ona dała Niemcom trochę kłopotów jednak po dłuższym okresie czasu, bo początkowo to rzeczywiście było pięknie, nie? Kolorowe obrazki, nowe samochody, no i różne takie rzeczy. A teraz pojawiło się pokolenie ludzi już wychowanych całkowicie w ramach tej socjalnej gospodarki rynkowej, chociaż no, to są sprzeczności wewnętrzne, ale to zostawmy
tę dyskusję
filozoficzną bardziej. Po prostu dorosło pokolenie Niemców, które niczego nie umie. Nie? To jest to polscy biznesmeni, którzy mają już dość duże kontakty gospodarcze, często mi o tym opowiadają, że znaleźć Niemca, który by umiał pracować, to jest dzisiaj cud. Nie? Tylko tam Polacy, Bułgarzy, Rumuni, no toż tam oni jeszcze umieją pracować, a Niemiec wychowany właśnie na tym socjalnym dobrobycie, on się żadnej pracy nie ima, on czeka na socjal. No to jest jednak też ten owoc, z którym powinniśmy się zmierzyć i przeanalizować, czy ta społeczna gospodarka rynkowa no już nie prowadzi do praktycznie demontażu społeczeństwa.
Ja tutaj jednak tylko dwa zdania, żeby nie przedłużać, ale ja jednak będę zachęcał pastora Pawła Chojeckiego przed tegorocznym adwentem do jeszcze głębszej lektury Pisma Świętego, żeby bardziej zauważyć te akcenty społeczne, solidarnościowe w nauczaniu Jezusa Chrystusa zapisanego na kartach Świętej Ewangelii.
To umówię się na jakieś konsultacje, bo ja tak czytam, biorę to Pismo Święte, biorę ten Nowy Testament i nic tam nie znajduję, a tylko potępienie socjalizmu, no już nie wiem. No.
Może jakieś złe wydanie.
No wezmę tysiąclatkę, zobaczę, czy coś to pomoże.
Kiedyś napisałeś taki artykuł, czy Jezus był socjalistą.
I czy chrześcijanin może być socjalistą, bo ja twierdzę, że nie właśnie.
To temat, myślę, to że na temat. Następną rozmowę jeszcze głos od naszego widza Jakub Wiśniewski. Moja wypowiedź została ośmieszona. Proszę o sprostowanie mojej wypowiedzi. Powiedziałem, że należy znieść przymusowy, zryczałtowany ZUS dla przedsiębiorców. Nie powiedziałem, żeby że należy znieść ZUS. To jeszcze odnośnie wcześniejszej dyskusji. Jest pytanie.
Tak, to prostujemy. Tak. Oczywiście to była interpretacja pana profesora. No, w naszym tu kręgu naszych widzów, no tu jesteśmy za tymi rozwiązaniami jednak staromodnymi, wolnorynkowymi. Tu kiedyś profesor Kazimierz Jotkowski zaproponował taki system powolnego odchodzenia, bo to, co i nasz widz, i tu Cezary mówiłeś o tym zlikwidowaniu ZUS-u, to rzeczywiście nie jest takie proste w momencie, kiedy już wiele pokoleń wprowadziliśmy do tego systemu, no to teraz jak? To nie będzie emerytur, ludzie się boją. Profesor Jotkowski zaproponował taki w przeciągu tam około 20 lat takie powolne zmiany na poziomie 5% rocznie, żeby coraz mniejsza była ta część takiego właśnie rozdawnictwa budżetowego, a coraz bardziej opierać się na zebranych składkach, nie? Czyli żeby każdy tam miał to swoje konto, zbierał sobie te ZUS-y, niech to nawet tam będzie przymusowe w jakimś tam niewielkim stopniu. Oczywiście no to jest, mówię, rozwiązanie na zasadzie na bezrybiu i rak ryba, nie? Także ja nie jestem za przymusem w tej dziedzinie, no ale jakoś społeczeństwo, żeby przekonać do przejścia w kierunku takiego sprawiedliwego, czy rozumiem, że każdy ile sobie zapracował, tyle ma, no bo tak rozumiem sprawiedliwość. Nie, czy się stoi, czy się leży, jakiś ZUS-ik się należy. To nie jest sprawiedliwość, którą ja znajduję na kartach Pisma Świętego. Żeby przejść do takiego systemu, w której no każdy będzie sobie zbierał na emeryturę, jeszcze tu bym dał jakąś wolność, że ktoś chce tam mieć niższy pułap, a więcej pieniędzy teraz, ktoś chce mieć wyższy i tak dalej, no ale to są już rozwiązania szczegółowe. Możemy kiedyś zrobić debatę o ZUS-ie, czy ogólnie o tym problemie, jak uratować Polskę, bo tu czytałem taki wywiad pani szefowej ZUS-u, to ona jest naprawdę...
Jadrody Uścińskiej.
Tak, ona w skowronkach mówi, że ZUS to ma pieniędzy normalnie, na wszystko starczy. No aż tam redaktor mówi, jak starczy, przecież dostajecie dotacje z budżetu, czyli nie starcza tych składek. Noż mówi, noż to właśnie i dlatego zawsze starczy, będziemy dostawać z budżetu. Noż to, no już nie będę o kwalifikacjach intelektualnych tej pani już dzisiaj nic mówił.
Czyli kolejny ja też tak
jeszcze się znowu narażę.
Też tak zrozumiałem ten komentarz w pierwszym momencie, że chodzi o całkowitą likwidację ZUS-u. A co do tego, jak przedsiębiorcy płacą ZUS, no to i jak teraz będą płacić za chwilę, no to zgoda, to jest tragedia. Jak trzeba kilkaset czy tysiąc ileś złotych przy braku dochodu nawet wyrzucać, to jest straszne.
Większość drobnych przedsiębiorców, i to jest tragedia polska, mówi tak. Jak ja zapłacę pensję pracownikom, zapłacę te ZUS-y straszne, to mi nic nie zostaje. Rozumiecie państwo, że tu mówi się, że przedsiębiorca to krezus, on tam jakieś pieniądze ma. W rzeczywistości on ciężko tyra, żeby dać pieniądze pracownikom w formie wypłaty, a potem ten ogromny haracz dla państwa, a jemu to zostaje już na przetrwanie tylko. Dlatego nazywam przedsiębiorców polskich heroicznie działającymi żołnierzami wyklętymi.
O tym mówiliśmy na ostatnim czasie patriotów. Wróćmy jeszcze do głosów od naszych widzów. Tomek G. Czemu by nie stworzyć warunków życia i kilka milionów Polaków przyjechałoby do domu? Dokładnie. Polacy chcą wrócić do domu, tylko żeby dało się żyć. To przejmujący głos naszego widza z zagranicy. Także widać, że ta chęć jest, część Polaków rzeczywiście wraca, ale na pewno można by tak zrobić, żeby wróciło ich znacznie więcej.
Nie chcą wracać do niestabilnego i niesprawiedliwego państwa. Tutaj człowiek przedsiębiorczy, bogaty jest wrogiem machiny biurokratycznej. Państwo socjalistyczne patrzy tylko, gdzie przystrzyc tych, którzy trochę więcej mają. Nikt nie chce wracać do po prostu jaskini zbójców.
Jeszcze na koniec pytanie do księdza profesora Emma Czapiewska. Czy ksiądz profesor uważa, że emigranci staną w obronie suwerenności Polski?
Czy emigranci staną? Rozumiem, że te osoby, które by przyjechały do Polski i by zamieszkały. No, to jest oczywiście problem, kim będą ci imigranci. No, ja w pierwszej kolejności jako tych imigrantów w cudzysłowie widzę tych wszystkich, którzy powinni do naszej ojczyzny powrócić. czyli to są osoby, które mieszkają w Kazachstanie, w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie, czyli nasi, że tak powiem, nasze siostry i nasi bracia, w których żyłach płynie polska krew, to są dziesiątki tysięcy jeszcze ludzi, którzy pewnie by w pierwszej kolejności chcieli do Polski przyjechać. To będzie kilka milionów naszych imigrantów, którzy mieszkają w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Australii, w Brazylii, czy w Argentynie, czy w Wielkiej Brytanii. To jest ogromna rzesza osób, które wyjechały z naszego kraju, założyły rodziny w wielu innych państwach świata i być może jest szansa, żeby choć część z tych ludzi wróciła do naszej ojczyzny w najbliższych latach czy w najbliższych dziesięcioleciach. Także uważam, że gdy chodzi o taką cnotę patriotyzmu, to wśród tych ludzi nie byłoby problemu. Natomiast gdy chodzi o inne narodowości, które może zamieszkają w Polsce, no to jest kwestia wychowania, kwestia kształtowania pewnych postaw obywatelskich. Być może jest szansa znajdowania takich ludzi w najbliższych dziesięcioleciach, którzy by zechcieli przyjechać do naszego kraju i stać się wiernymi, sumiennymi obywatelami w naszej ojczyźnie. Mamy w naszych dziejach przykład Tatarów, czyli społeczności muzułmańskiej, która zamieszkała w Rzeczpospolitej, i Tatarzy przez stulecia byli wiernymi, sumiennymi obywatelami kraju i stawali w obronie naszej ojczyzny, gdy była taka potrzeba. Także można powiedzieć tak, wszystko jest w zasięgu naszych możliwości. To wszystko wymaga mądrej strategii rozpisanej na całe to stulecie, a kluczem tej strategii powinno być połączenie polityki demograficznej z polityką migracyjną.
Teraz w Polskim Ładzie ma być tam jakaś ulga PIT na powrót z emigracji, no ale to jest znowu takie...
200 zł?
Znowu takie działanie właśnie punktowe, że dla tych z emigracji, a ci z emigracji nie potrzebują specjalnej zachęty, oni potrzebują właśnie, żeby państwo było całe, porządne, no i wtedy chętnie tu przyjadą i pewnie jeszcze chętnie wielu innych ludzi będzie chciało przyjechać, a jak będzie taki bajzel prawny, podatkowy, instytucjonalny i we wszelkich dziedzinach właśnie i ta niepewność i to uciskanie fiskalne, no to tam jakaś ulga na PIT, no nawet zero PIT tu nie pomoże w tym, jak on będzie wiedział, że jak coś się stanie i pójdzie do sądu, to wyrok będzie losowy.
Albo losowy, jeden losowy, sąd
w tym wypadku,
tak, drugi inaczej.
Będzie politycznie uzasadniony, to jest rzeczywistość.
A prawo
Polski.
Podatkowe będzie się zmieniać co parę miesięcy albo częściej i nikt nie jest w stanie nawet tego, nawet ci, którzy ustanawiają to prawo, nie wiedzą, co w tym prawie jest, bo to jest niemożliwe, żeby to przeczytać i tak dalej. Można wymieniać. Co do tego jeszcze ucisku, ciekawa jest sprawa tak zwanej klasy średniej. Widziałem, czy słuchałem badań profesora Szlendaka i profesora Karwackiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oni o klasie średniej mówią nawet nie w kwestii ekonomicznej, czy ona jest średnia, tylko no, ma się, powiedzmy, za średnią. No, ludzie, powiedzmy, wykształceni, jakieś tam zawody uprawiający, które by się nazwało klasą, czy warstwą średnią.
Tradycyjnie należą do klasy średniej, powiedzmy.
Tak można powiedzieć. Tylko, że właśnie ta klasa średnia nie żyje jak klasa średnia, bo nie ma na to pieniędzy. Oni widzą, jakby mogli żyć, jakby powinni żyć, czy jak żyją za granicą mniej więcej podobni do nich ludzie, no ale nie mają to szans. Nie da się, więc nazwali to klasa dojna. Oni ponoszą koszty tych wszystkich reform socjalnych, a nic z tego praktycznie nie mają, a politycy się nimi nie interesują, no bo jest ich za mało w stosunku do
i nie są zorganizowani.
Innych klas.
I nie są zorganizowani.
I to też, tak. No ale jak się zorganizować, jak się właśnie robi 24 godziny na dobę, żeby mieć chociaż to, co się ma, a potem może się nawet tego nie ma.
Poruszyliśmy dzisiaj szereg problemów. Miejmy nadzieję, że nasi widzowie nie wpadli w depresję podczas naszej dyskusji.
Pomoc psychologiczna tutaj będzie potrzebna, rozumiem.
Na pewno będziemy kontynuować temat. Dziękuję Wam za udział, dziękuję również za głosy od naszych widzów i podziękowania również dla klubów Idź Pod Prąd za sądy uliczne. Był z nami ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy. Do zobaczenia. Redaktor Cezary Kłosowicz, dziękuję Ci również.
Do zobaczenia.
I pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze się widzimy o 18:00 dzisiaj. Raper, mikser i boskie pytania. Do zobaczenia.
Coraz więcej Polaków widzi, że coś nie tak dzieje się z naszym państwem. Do tej pory jeszcze w miarę mieliśmy tam coraz gorsze warunki ekonomiczne, biurokracja, prokuratury i różne takie rzeczy. Wszystko to działało źle, ale teraz jeszcze dołożył się na to konflikt zewnętrzny i to taki, w którym już leje się krew. Krew polskich policjantów, żołnierzy, pograniczników i tak dalej. Stąd myślę, że warto szukać przyczyn tego stanu rzeczy i warto analizować, co nie tak jest w naszym państwie. Dla mnie do tego bardzo często służy lektura szczególnie Starego Testamentu, kiedy Bóg pokazuje, jakie złe elementy pojawiały się w państwie żydowskim. Mówiłem o bałwochwalstwie, mówiłem o wysokich podatkach, o wielu tego typu rzeczach, a teraz na podstawie lektury Księgi Izajasza, 3 rozdział, pokażę Wam 2 kolejne elementy psującego się państwa. Pierwszy element pojawia się w 5 wersecie 3 rozdziału. Ludzie będą się wzajemnie gnębić, każdy swego bliźniego. Chłopiec porwie się na starca, a nikczemnik na poważnego. Czyli zostanie zaburzona tkanka społeczna. Oprócz państwa, tam prokurator, policji i tak dalej, jest pewien układ społeczny, nie? Że ludzie są nawzajem uczciwi, starają się być w miarę serdeczni, że szanuje się starszych, szanuje się tych, którzy mają, zapracowali na jakiś autorytet, a tu będzie sytuacja odwrotna. Ludzie nawzajem będą sobie skakali do gardeł i zostanie zaburzony ten naturalny porządek społeczny. A potem w 12 wersecie podany jest jeszcze jeden element. Twoi wodzowie to zwodziciele. Wypaczyli drogi, którymi masz chodzić. Czyli będzie konflikt wewnętrzny, destabilizacja społeczna i do tego wodzowie zwodziciele, którzy prowadzą naród na manowce. Porównajmy to, co mamy, z tym, co widzimy jako przekleństwo w Biblii. Coraz więcej Polaków widzi, że...
Witam Was serdecznie prosto z Górskiego Szlaku. Z tego pięknego miejsca chciałam zapowiedzieć nową wersję vlogu Voice for Poland. Będzie to edycja austriacka, tak zwany Austria Edition. On the road, czyli z drogi. Będę Wam pokazywać piękne miejsca w Austrii, ciekawostki o austriackim społeczeństwie, w ogóle ciekawostki o Austrii, ale najważniejsze te piękne, piękne miejsca, które tutaj można odwiedzić, jak zresztą za mną widzicie. Jestem akurat nad jeziorem Almsee i od dzisiaj staram się dla Was zebrać jak najładniejsze, jak najciekawsze materiały. Oczywiście będą też przeplatane normalnymi vlogami Voice for Poland prosto z mojej kanapy w moim domu. Jak tylko będzie jakiś ciekawy temat, który nie ma takiego wielkiego związku z Austrią. Więc jak to mówią po angielsku, stay tuned, oczekujcie. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś ciekawego. Zrobię wszystko, żeby tak było. Pozdrawiam Was serdecznie. Iweta Malczewska-Hyfler, vlogi Voice for Poland. Dla telewizji Idź Pod Prąd. Cześć!
Listopada 1939 roku niemieckie władze okupacyjne zamknęły Katolicki Uniwersytet Lubelski. Aresztowano 60 studentów tej uczelni, a w budynku urządzono koszary, a później szpital wojskowy. W pierwszych tygodniach okupacji Niemcy w Lublinie postępowali dość oględnie. Zezwolili na otwarcie szkół średnich, kin, teatrów, uniwersytetów. Gazetu, a także na wydawanie gazety Ekspres Lubelski. Można było odnieść wrażenie, że ta okupacja będzie podobna do austriackiej z czasów I wojny światowej. Sytuacja zmieniła się 9 listopada, kiedy funkcję dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim objął Brigadefuhrer SS Odilo Globocnik. Tego dnia aresztowano kilkuset inteligentów, prawników, inżynierów, duchownych i nauczycieli. Wśród nich rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego księdza Antoniego Szymańskiego i profesora uczelni księdza Zdzisława Golińskiego. 11 listopada aresztowano jeszcze 14 profesorów KUL. Początkowo wszyscy byli przetrzymywani na Zamku Lubelskim. Później językoznawca profesor Władysław Kuraszkiewicz i dyrektor konwiktu księży studiujących na KUL ksiądz Stanisław Wojsa zostali osadzeni w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. 23 grudnia 1939 roku na terenie żydowskiego cmentarza przy ulicy Siennej Niemcy rozstrzelali 12 mieszkańców Lublina. Wśród nich profesora Czesława Martyniaka, kierownika Katedry Filozofii Prawa na UKUL i księdza Michała Niechaja, profesora teologii dogmatycznej. Pozostali wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do czerwca 1940 roku zostali zwolnieni do domów.